Zbieram myśli. Na czym stanęło? Na czym stanęło?
No przed chwilą na łódkach, prawda?
Znowu o tych łódkach mówiliśmy, no właśnie. No właśnie. No. Wiem, o czym chciałem
drodzy
powiedzieć.
Drodzy słuchacze, za mnie pomagacie niestety.
Mówili... No właśnie. Popasują po prostu. Lajki tutaj lajkują, to znaczy, że łódka są dobre na pierwszą obiad. Nie na pierwszą kolację, tylko na obiad. Czy na pierwszą kolację to
na
było?
Na pierwszą kolację.
Na pierwszą kolację. Jasne, że dobre łódka. Będę na tym weselu, będę jadł to łódko. A co? Tak, wiem, co chciałem powiedzieć, poruszyć i tak dalej. Mąż i żona zaczynają się przed ołtarzem. Zaczynają się, kiedy ślubują właśnie przed Bogiem. I jakby nie było, słuchajcie, nie da się i nie można pominąć tego pięknego i ważnego elementu, którym jest Pan Bóg, jako no naprawdę to bardzo ważna osoba w rodzinie. Bardzo ważna osoba w rodzinie. Tak się to jakoś fajnie składa, nie? Że Pan Bóg to jest Trójca. On jest, żyje w relacji. Świetna rodzinka. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, nie? Którzy żyją w relacji i w całej tej pięknej też nauce o Trójcy Świętej jest to, że Pan Bóg nie mógłby nie być Trójcą, albo przynajmniej Dwójcą. Bo miłość ze swojej natury wychodzi do kogoś. Miłość wymusza, musi być w relacji. Miłość musi wychodzić do kogoś, do czegoś, ku czemuś, coś spajać, coś wiązać. Nie da się miłości zachować tylko dla siebie, bo prawdziwa miłość wypływa ku komuś, ku czemuś, aby sprawić radość, aby kochać. Kochać nie da się tylko siebie, nie? Ja moją miłość, ona jest wtedy najpiękniejsza, kiedy się komuś ofiaruje, nie? Stąd Pan Bóg też żyje w relacji. To są trzy zupełnie niezależne osoby, a jednocześnie tak ściśle zjednoczone ze sobą, perfekcyjnie się rozumiejące, które są miłością, są radością, są dobrem, są pokojem, ale jednocześnie każdy ma swoje zadanie, jest w pewien sposób indywidualny, nie? Ale doskonale zjednoczony. Ja to zawsze tak dzieciom staram się tłumaczyć, nie? Że to jest właśnie tak jak rodzina, nosi jedno nazwisko, stanowią pewną jedność, ale różne osoby są w środku, nie? Tak samo jak wy tam, was jest, nie wiem, ilu, dajmy na to tata, mama i jedno dziecko, no to już mamy trójkę, nie? I teraz właśnie na przykład i Trójca Święta też mają jedno nazwisko, Bóg. Można by to tak powiedzieć, nie? I są razem. Tylko, że no jak to w rodzinie, czasem są sprzeczki, ale zasadniczo rodzina, dobra rodzina się kocha, nie? I w Bogu to jest po prostu na najwyższym levelu, nie? I stąd to wszystko płynie. Tak samo rodzina powinna cały czas być też zapatrzona w Boga i Jego to wszystkiego zapraszać. Lubię też porównanie zaprawy Pana Boga jako takiego tego cementu, który scala rodzinę. Że my jesteśmy, rodzina jest ogólnie buduje, nie? Jesteśmy tymi cegłami, a Pan Bóg jest tym spoiwem, który nas wiąże i trzyma. I im bardziej my zadbamy o jakość tej zaprawy, tym bardziej my będziemy solidni i nie do rozbicia, nie? Im mniej będziemy oszczędzać na materiałach, czyli na Panu Bogu, tym bardziej będziemy związani razem, nie? Bo On wiąże. Od Niego zaczynamy i Jego prosimy. Ksiądz, specjalne modlitwy są właśnie podczas mszy za małżonków, gdzie ksiądz szczególnie się właśnie o to modli, żeby Pan Bóg wiązał, scalał tą rodzinkę. I właśnie, tak może tym razem zacznę od Agi i od Sebastiana, bo wy jesteście w kościele domowym. I tak z tego co wiem, no to tak przed chwilą też tak oni już tu zdradzili co nieco o rekolekcjach, że jeżdżą razem, że Pan Bóg rzeczywiście ma jakieś takie szczególne miejsce gdzieś w waszej rodzinie, prawda?
Tak, my tak po ślubie, dziś 3 lata po ślubie zapragnęliśmy oprócz tego, że chodziliśmy na mszę świętą, na jakieś nabożeństwa, coś więcej jeszcze. Gdzieś chcieliśmy się gdzieś formować, ale szukaliśmy wspólnoty, gdzie razem byśmy się mogli formować. Nie tak, że są wspólnoty, że mama żonek idzie, żona zostaje i tak dalej. My chcieliśmy po prostu razem. No i jest dużo ruchów, znaczy dużo, no jest trochę ruchów w Polsce, takich dla małżonków. No i my wybraliśmy właśnie jeden z takich ruchów, domowy kościół. Może Sebastian powie właśnie dalej co.
Domowy kościół to jest Kamuś Rodzinna Ruchu Światło Życie, czyli tej nasz popularnej oazy, którą założył ksiądz Franciszek Blachnicki, który nomen omen pochodził z Rybnika. Kręgów domowego kościoła jest pełno. W Polsce praktycznie nie ma diecezji, w której nie byłoby kręgów domowego kościoła. Są też w Niemczech, w Austrii, w Ameryce, nawet w Kanadzie, także są rozproszone po całym świecie. I jest to wspólnota dla małżonków sakramentalnych, którzy właśnie, tak jak Agnieszka wspomniała, pragną razem się formować i razem pragną się przybliżać do Pana Boga. A co za tym idzie? Jeżeli przybliżamy się do Pana Boga, to przybliżamy się też do swojego współmałżonka. I właśnie to na tym nam bardzo w tym wszystkim zależało.
Spotykamy się raz w miesiącu w naszym kręgu Pietrowicach Wielkich, z którego pochodzimy. Jest 6 par. Na każdym spotkaniu jest ksiądz, który nas po prostu prowadzi, którego bardzo teraz serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy księdza proboszcza z Pietrowic Wielkich.
Tak, Damiana Rangosza. I on czuwa nad tym, żebyśmy w tym, co tam i słyszymy, i co mówimy, i czytamy Słowo Boże, żebyśmy szli w dobrym kierunku. Żeby to nie zbaczało. Żeby to nie był krąg wzajemnej adoracji, ale żeby był to krąg, który chce zbliżać się do Pana Boga i tutaj widzi swój cel w tym, nie? No i więc ta wspólnota bardzo nam się spodobała. Widzimy sens w tym, widzimy, że w przeciągu, można powiedzieć, od kiedy Ania się urodziła, ona miała 5 miesięcy, jak wstąpiliśmy do pierwszego kręgu właśnie Świętej Katarzynie we Wrocławiu. Widzimy po prostu owoce tego. Widzimy owoce i po prostu stwierdziliśmy, że chcemy iść dalej i ten ruch to jest ten ruch, w którym chcemy się właśnie uświęcać.
Pięknie. Ja w ogóle powiem coś jeszcze. Pozdrówmy koniecznie księdza diakona Damiana, dzięki którym słuchajcie, oni tutaj są, nie? Naprawdę. Powiem wam, kapitalna sprawa. Ja się jakoś tak wcześniej nigdy nie spotkałem z tym ruchem. O co chciałem zapytać? Wiem, o co chciałem zapytać. A jak wygląda taka modlitwa w rodzinie? W sensie, na przykład macie tak, że przed posiłkiem na przykład razem się modlicie wszyscy na głos, czy może tak indywidualnie, czy na przykład wieczorem może spotykacie się w rodzinie na modlitwie, czy mama albo tato idzie dzieci ułożyć do snu i razem z nimi klęka albo układa ręce do modlitwy. Jak to u was wygląda?
Ogólnie modlimy się razem, czy to przy stole, czy właśnie przed spaniem. Jeżeli tylko zachodzi taka możliwość, to po prostu z Agnieszką idziemy razem do pokoju dzieci i razem z dziećmi się modlimy, razem klękamy. Mamy taką naszą wspólną jedną modlitwę, po której każde z dzieci po prostu Panu Bogu dziękuje, przeprasza i prosi.
Spontanicznie. Nawet Tereska, która ma 1,5 roku,
tak?
I pytamy się, za co byś chciała Teresko podziękować? Cicia. No, tatusia po prostu. No. To jest dla niej po prostu, ona wie, że wtedy dziękuję. Franciszek, tak. 5 lat, no naprawdę, mamy przegląd całego dnia jego życia w ogóle, w przedszkolu i w ogóle, więc bardzo dużo się dowiadujemy. Ania jest taka może mniej w tym wszystkim taka wyrażająca, ale też dużo też dowiadujemy się. Ale też chciałam powiedzieć o modlitwie, bo to jest rodzinne, ale my w domowym kościele z takich jeden z pięknych darów, bo to są zobowiązania, ale my to nazywamy darami. To jest wspólna modlitwa małżeńska. Po prostu wieczorem, codziennie, jeżeli oczywiście mąż do mnie przyjdzie, bo jak nieraz idę wcześniej spać.
Czasami są mecze.
Każdy
mężczyzna mnie zrozumie.
Oczywiście.
Przegrywam tak. Z meczem. Ale przede wszystkim przeważnie jest tak, że wieczorem modlimy się razem. Modlimy się wspólnie. I też modlitwą spontaniczną. I wtedy też dużo się dowiadujemy o sobie nawzajem, co przeżyliśmy w ciągu całego dnia, bo powiem szczerze, Sebastian pracuje w Gliwicach, jeździ codziennie w jedną, drugą stronę, prawie 2,5 godziny mu to zajmuje. Przyjeżdża bardzo późno, więc nie ma tak jakby czasu może, żeby tak objąć tego, ten cały dzień, żeby opowiedzieć, co było, czym żyliśmy i tak dalej. A tu przy tej modlitwie dowiadujemy się sobie nawzajem i na koniec błogosławimy siebie.
Czyli wyobraźcie sobie teraz taki dzień pełny haji, gdzie po prostu rzeczywiście gdzieś tam mamy jakiś kryzys, kłócimy się ze sobą. No to właśnie ta modlitwa małżeńska, czy to błogosławieństwo przed spaniem, to gdzieś nam daje taki punkt odniesienia, do którego zawsze wracamy, żeby podać sobie przed spaniem rękę i żeby rzeczywiście razem pomodlić się chociaż Ojcze Nasz i się nawzajem pobłogosławić. I to już praktycznie rozładowuje 99% wszystkich kryzysów.
Nie pamiętam, żeby przez prawie 13 lat naszego małżeństwa na jednej ręce, żebyśmy szli tak, żebyśmy się pogniewali.
Obrócili plecami i dobranoc.
Nie. Zawsze było tak, że się pogodziliśmy, chociaż jakaś uraza była. To nie było tak, że wiadomo, różnie to było, ale...
Wygumowane wymazywaczem
no nie, to trzeba było przepracować w następnym dniu albo w czasie jakiegoś weekendu. Trzeba było do tego wrócić, ale...
Ale nie było cichych mszy. To znaczy, no, rzeczywiście nie było tak, że kilka dni z rzędu po prostu nie rozmawialiśmy ze sobą, bo czuliśmy się urażeni.
No i to jest właśnie piękne w domowym kościele, że przez to, że mamy te zobowiązania, które są tymi darami, to my mamy wytyczne, jak żyć, według tego żyjemy.
I to działa.
I to działa. I bardzo nie popełniamy tych błędów.
I to nie jest nic nadzwyczajnego. No, każdy chrześcijanin po prostu, to nie są takie jakieś zobowiązania z kosmosu wzięte, tylko każdy chrześcijanin powinien się tymi zobowiązaniami czy darami tak naprawdę kierować.
To jest czytanie Słowa Bożego codziennie, w miarę regularnie, to jest przede wszystkim namiot spotkania.
Czyli osobista modlitwa.
Osobista modlitwa, gdzie mamy miejsca swoje w domu, gdzie Sebastian się modli, ja się modlę i stajemy w obecności Pana Boga i się modlimy. Więc no, powiem szczerze, i rekolekcje, które też są formacją, więc coś pięknego. Jeżeli ktoś szuka drogi ze siebie, gdzieś czuje, że coś mu brakuje, to oczywiście zapraszamy do domowego kościoła. Opole to jest bardzo otwarta na domowy kościół. Wiemy, że biskup czaja bardzo ten kościół domowy, tą wspólnotę jakoś akcentuje i jest to coś dobrego i dla nas małżonków, a również dla dzieci, bo dzieci uczestniczą w tym, oni jeżdżą z nami też naraz na rekolekcje, oni się też formują. Więc tutaj w tym momencie wszystko jest jakby razem.
I dla kapłanów też, ponieważ tam, gdzie jest krąg, to przeważnie też parafia odżywa i rzeczywiście ludzie zaangażowani we wspólnocie domowego kościoła też bardzo chętnie angażują się w życie parafii i dlatego księża też raczej też są zadowoleni z obecności kręgów parafii.
Tak.
To na pewno. Znaczy, przypomniała mi się też między innymi sytuacja z Pisma Świętego, z księgi konkretnie Tobiasza, gdzie tam właśnie też jest pokazana ta modlitwa, jak Tobiasz z Sarą już tam po zaślubinach i tak dalej też właśnie klękają przed tym łożem małżeńskim i zaczynają się modlić, bo tam cały kontekst rozwijając, tam był ten demon Asmodeusz, który zabijał wcześniejszych tam małżonków Sary i właśnie ta modlitwa, ich ofiara, to co też anioł Rafał wskazał Tobiaszowi, spowodowało, że demon musiał odejść, nie? I to jest właśnie to, ta wspólna modlitwa, kiedy razem oboje klękacie, to jest w ogóle też ważne, nie? Niby nic, prosta pozycja, można powiedzieć, a jak wymowna, nie? I modlitwa, która jakby skłania do pewnej pokory, nie? Przeproszenie siebie, wypowiedzenie słowa przepraszam, nie? Samo w sobie czasem jest trudne, a jak kojące. I czasem dziwić się wręcz można, że ludzie mając po prostu tak skuteczne, dobre lekarstwo, nie sięgają po nie, nie? Że starczyłoby klęknąć do modlitwy, poprosić Pana Boga o obecność, nie? A On już sam niesamowicie działa, nie? Zrobiła to Łukasz wrażenie teraz na was? Takie może zrodziła się w was taka myśl, kurczę, fajne to jest. Chyba też tak będziemy robić. Może pojawiło się w którymś z was coś takiego? Planowaliście, może myśleliście właśnie o, nie wiem, o takiej modlitwie, czy już o tym, jak będziecie dzieci wychowywać, czy coś takiego. Pojawiło się też u was w rozmowach coś takiego?
W sumie tak, bardzo często.
I też o takiej wspólnej modlitwie też rozmawialiśmy.
A modliliście się już tak, nie wiem, tak, że sami we dwoje na przykład, ale na głos, tak?
W sensie razem obok siebie klęcząc, no, no, owszem, ale na głos, no jeszcze nam się chyba nie zdarzyło.
Takiej spontanicznej modlitwy jeszcze nie.
Nie, jeszcze, jeszcze nie.
To chyba wy im to polecacie, co?
Ale to jest kwestia czasu. To tak nie przychodzi tak łatwo na początek, bo jednak to jest takie już bardzo uzewnętrznianie i swoich emocji i siebie samego, i tutaj potrzeba dużego zaufania i czucie dobrze, bezpiecznie przy tym współmarzonym, przy sobie, więc to przyjdzie z czasem na pewno.
Ale najlepiej szybko zacząć, bo im większy staż, im większy staż małżeński, to tym większe skrupuły, żeby rzeczywiście ze sobą razem uklęknąć i się otworzyć przed sobą.
Tak.
Im większy staż, tym trudniej.
Ale tu ksiądz wspomniał o tych kolanach. Właśnie jechaliśmy z Pietrowic Wielkich tutaj do Opola, trochę czasu, 1,5 godziny, i tak myśleliśmy o takich perełkach w naszym życiu, coś takiego, co chcielibyśmy jakby powiedzieć, jakby się podzielić, to tym, że nasz ksiądz właśnie proboszcz Damian Rangusz powiedział nam kiedyś tak, że są takie momenty w życiu, kiedy jest taki kryzys, a zwłaszcza czy rodzicielski, czy może małżeński, ale przede wszystkim rodzicielski, że on usłyszał, że ksiądz właśnie biskup Czeja powiedział: pamiętajcie, może wszystko zawieść, ale kolana nigdy. Czyli kolana zawsze zostają.
Proszę.
I powiem szczerze, jak to usłyszałam, a wszystko jakby przed nami, dzieci są na razie małe, więc na razie ma czym mało, no a teraz Ania ma już 10 lat, ale jeszcze to mi się wydaje, że ten okres taki trudny jeszcze jest, będzie przed nami. I te kolana, jak myślę sobie o tych kolanach, to sobie myślę: Panie Boże, dziękuję Ci za tą łaskę, że będziemy walczyć, po prostu będziemy walczyć o każde nasze dziecko. Właśnie kolanami.
To zostawimy Wam kolana na razie na przemyślenie. Chwila przerwy i wracamy już na niestety ostatni mały odcinek naszej dyskusji.